między biegunami.
Program Między Biegunami w sobotnie popołudnie. Jak co tydzień witają Państwa Bartek Piziak
i Kuba Niziński.
Kuba, dzisiaj mamy w naszym programie gościa, który będzie nam opowiadał nie tylko o podróżach, ale też o ważnym aspekcie podróżowania. Robisz zdjęcia?
No, kto z nas nie robi zdjęć, ale mam jeden dylemat z tymi zdjęciami cały czas, odkąd przerzuciliśmy się na cyfrową fotografię. No to już trochę temu było, to tych zdjęć się taką ilość robi, że właściwie później nie mam nawet już ochoty ich przeglądać raz jeszcze, a co dopiero oglądać.
Ale jak ja cię proszę, czasami wyślij mi jakieś zdjęcia z miejsca, w którym byłeś, to ty masz zawsze jednak problem, żeby to zdjęcie odszukać, bo to, że ja mam problem, żeby odszukać, to wynika właśnie z ilości fotografii, które zwykle robię, ale u ciebie to jest problem, ja się tak zastanawiam, czy ty w ogóle wiesz, że masz te zdjęcia.
Nie idźmy tą drogą, natomiast ja straciłem, jak się pojawiła fotografia cyfrowa, taki element właśnie tego zastanowienia się nad zdjęciem, tego momentu, poszukania, tylko po prostu się czaska te zdjęcia na ilość, a później być może się coś wybierze. I przypomina mi się taka sytuacja sprzed dobrych kilkunastu lat, już cyfrowa fotografia weszła w użytek w Maroku u pewnej rodziny, u której się zatrzymaliśmy. Oglądaliśmy zdjęcia z wesela. I to była cała noc oglądania tych zdjęć z wesela, bo te klatki...
zdjęcia, czy
zdjęcia? Nie, nie nasze. Ich zdjęcia, oczywiście nieprzebrane zdjęcia z fotografii cyfrowej, tego naprawdę było bardzo dużo.
No dobrze, to może zapytamy o sposób, jak katalogować i jak w ogóle poradzić sobie z tą mnogością fotografii w dobie fotografii cyfrowej, w dobie smartfonów z aparatami o matrycach takich jak... aparaty cyfrowe wchodziły na rynek kilkanaście, czy już właściwie 20 lat temu. Dzisiaj mamy je w smartfonach. Naszego gościa, Karol Nienartowicz.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Naszym gościem dzisiaj w programie Między Biegunami i Państwa przed radioodbiornikami. Karol, ty zaczynałeś swoją przygodę z fotografią właśnie w tym okresie, kiedy fotografia analogowa powoli odchodziła do lamusa. Może nie do lamusa, złe słowo. Powoli wypierała ją fotografia cyfrowa. Kiedy kupiłeś swoją pierwszą cyfrówkę?
Dokładnie tak było. Ja jeszcze wychowałem się fotograficznie na fotografii analogowej. Przez pierwsze dwa lata, od 2003 do 2005 roku, pracowałem analogiem. I w 2005 roku, to był styczeń albo luty, kupiłem pierwszą cyfrówkę. Dołożyli mi jeszcze do niej rodzice, bo wtedy był to sprzęt o takich dla mnie kosztach, jak byłem wtedy uczniem liceum, więc to były dla mnie koszta nie do udźwignięcia. Ale ta technologia cyfrowa od początku mi się podobała. Zawsze bardziej lubiłem efekt niż drogę dochodzenia do tego efektu. Dlatego dla mnie fotografia cyfrowa była wymarzonym medium do oddawania tego, co chciałem na zdjęciach.
Ale czekaj, etap ciemni, wywoływania zdjęć.
Tak, też to mam za sobą. Tak, też to mam za sobą, natomiast nie lubiłem tego procesu. Nie interesował mnie ten proces, był dla mnie zawsze skomplikowany i efekty, które uzyskiwałem, nie były najlepsze.
No dobrze, to musimy cię zapytać o to, z czym Kuba ma od zawsze problem, czyli to katalogowanie, ogarnianie tych zdjęć, nie wiem, kasowanie też wielu ujęć, które robimy dzisiaj aparatami cyfrowymi, bo powiedziałeś ważną rzecz. Ciebie fotografia cyfrowa zafascynowała, wkręciłeś się w tę fotografię cyfrową i w aparaty cyfrowe. No i właśnie, jak zacząłeś sobie radzić z tym, że te efekty miałeś od razu, nie po dłuższej pracy w ciemni, nie po wywołaniu odbitek, ale od razu. Miałeś też taki moment zachwytu, kiedy po prostu robiłeś tych zdjęć taką ilość, że ich nie przerabiałeś?
W pewnym sensie tak, ale ja od początku, odkąd tylko kupiłem aparat cyfrowy, byłem bardzo systematyczny w katalogowaniu zdjęć i w zasadzie od pierwszego pleneru z aparatem cyfrowym, jeszcze zanim w ogóle kupiłem swój aparat cyfrowy, to miałem wcześniej na jakiś krótki okres jakieś pożyczone aparaty i już wtedy katalogowałem te zdjęcia, zakładając specjalny katalog w komputerze z datami i króciutkim opisem, co ten katalog zawiera. I robię to do dzisiaj. Minęło ponad 20 lat, jak robię te zdjęcia, z czego samej fotografii cyfrowej to już jest ponad lat 18 i ja do dzisiaj kataloguję zdjęcia w ten sam sposób, w który zacząłem to katalogować w roku 2004, kiedy wziąłem w ręce pierwszą pożyczoną cyfrówkę.
Czyli jednym słowem, jeżeli zerknęlibyśmy dzisiaj na twoje archiwum ostatnich 20 lat, to znajdziemy tam katalogi z tego 2004-2005
dokładnie.
Tak,
dokładnie
roku.
Tak, są pierwsze katalogi, są 2004 rok. Tych wcześniejszych zdjęć z 2003 roku, kiedy zacząłem robić zdjęcia w górach, nie katalogowałem tych zdjęć, dlatego że to były negatywy, trzeba by je skanować. One były też słabej jakości i generalnie zostawiłem jakoś ten etap i zacząłem jakby się tym bawić od razu od ery cyfrowej.
W dzisiejszym programie jeszcze wrócimy do tych technicznych kwestii katalogowania, o które Bartek pytał tak nieco później, ale sam wspomniałeś, 20 lat fotografowania i to jest właśnie temat dzisiejszego naszego spotkania.
Tak, to będzie motyw przewodni naszej.
Czyli uprzedziłem troszkę temat.
Bardzo dobrze.
Bo, drodzy państwo, Karol Nienartowicz w tym roku obchodzi taki piękny jubileusz 20-lecia fotografowania w górach, bo ty z górami związałeś się bardzo mocno. No i właśnie tutaj kolejne pytanie. To góry były pierwsze w twoim życiu, czy jednak fotografowanie?
Weszło to wspólnie. Generalnie mógłbym w sumie powiedzieć, że góry były pierwsze, dlatego że w tym pierwszym okresie przede wszystkim fascynowały mnie góry, chodzenie po nich, odwiedzanie nowych miejsc. Ja się w górach wychowałem, jako że pochodzę z Jeleniej Góry, mieszkałem pod Karkonoszami, widziałem te góry od urodzenia z okna. Natomiast nie chodziłem po nich za wiele, gdzieś jakieś bardzo sporadyczne, szybkie wypady, ale nie za wiele widziałem, nie za wiele pamiętam. Natomiast właśnie w tym momencie, kiedy po raz pierwszy poszedłem na poważną wycieczkę w góry na Śnieżkę, wziąłem ze sobą aparat i można powiedzieć, że to po prostu zaczęło istnieć zupełnie razem.
Pamiętasz pierwsze kadry, pierwsze zdjęcia, które... Pamiętam, mama chyba cię zabrała na Śnieżkę
tak,
pierwszy raz.
Oczywiście, że pamiętam, dlatego że wtedy jeszcze miałem aparat na kliszę i tych zdjęć zrobiłem
każde ujęcie było
6 czy 7 przez całą wycieczkę, więc pamiętam po prostu niektóre ujęcia do dzisiaj. Zresztą mam je do dzisiaj jako odbitki wywołane te zdjęcia, więc jakby one są wszystkie do znalezienia.
Słuchaj, czasami widzę takie zestawienia fotografów, którzy zestawiają jakieś obrazy archiwalne, potem ze swoimi nowszymi zdjęciami. Przymierzałeś się kiedyś do czegoś takiego, bo na Śnieżkę wracasz regularnie.
Tak.
Przymierzałeś się do czegoś takiego, żeby te pierwsze kadry zestawić na przykład z podobnymi kadrami wykonanymi 5, 10, 15 lat później?
Czy byłoby to trudne ze względu na to, że te pierwsze zdjęcia to były typowo turystyczne pstryki i w zasadzie bardzo ciężko by było porównać z czymś, co dzisiaj chciałbym zrobić. Natomiast ja kiedyś nawet zrobiłem taki artykuł 20 najważniejszych zdjęć w moim życiu i wrzuciłem tam różne zdjęcia, które były przełomowe z różnych względów, bo to były bardzo różne zdjęcia, bo znalazły się tam zdjęcia też, które były na przykład na okładce mojej pierwszej książki, znalazły się tam zdjęcia, od których się zaczęła jakaś ta moja przygoda bardziej profesjonalna i tak dalej. I tam również takie pierwsze zdjęcia się znalazły, więc zestawienia samego jakby nie robię, wydaje mi się, że to jest nierealne, ale może kiedyś się nad tym zastanowię.
Myśląc, Karol, o fotografowaniu, masz perspektywę 20 lat, to się zmienia gigantycznie, każdy fotografuje. Trzeba znaleźć jakiś sposób na siebie, żeby się przebić w tej otchłani fotograficznej?
Myślę, że teraz jest trudno. Jest, tak jak mówisz, tak duża ilość osób fotografujących, że myślę, że jest dużo trudniej niż lat temu 10 czy 15. Wtedy były inne trudności, inne problemy, bo na przykład 10 czy 15 lat temu problemem większym niż to, żeby się przebić, było na przykład pokonanie różnych niedogodności sprzętowych, było pokonanie trudności na przykład z dostępem do jakiegoś fajniejszego sprzętu, z edycją tych zdjęć, nie było dostępu do wiedzy tak dużego, jak jest teraz, nie było jakby takich umiejętności, takich narzędzi. To był większy problem wtedy. Dzisiaj właśnie jest problem taki, że mamy sprzętu mamy mnóstwo. Ja dużo prowadzę wyjazdów warsztatowych. Przyjeżdżają ludzie, którzy są amatorami, hobbystami, którzy mają sprzęt za 50-60 tysięcy złotych i wcale często nie przekłada się to na dobre zdjęcia. Dlatego, że to, że jest wielki dostęp do sprzętu, nie powoduje, że ludzie mają pomysł na to, jak ten sprzęt wykorzystywać. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach problem jest właśnie taki, że przy tak dużej ilości osób fotografujących naprawdę trzeba wznieść się na wyżyny kreatywności i własnej pomysłowości, żeby faktycznie się wyróżnić. Dlatego, że nawet jak się pojedzie na jakikolwiek popularny kierunek zagraniczny, typu, nie wiem, Islandia, Dolomity, czy taka nawet Madera, gdzie jest teraz mnóstwo osób fotografujących, to w zasadzie prawie każdy przynosi ten sam materiał. Kiedyś, lat temu 10-15, samo to, że ktoś pojechał w Alpy z aparatem, już było dużym osiągnięciem. Już tylko na tym można było zyskać popularność, że się było w nietypowym miejscu. Dzisiaj nietypowe miejsca to już nie są Dolomity czy Islandia, tylko to jest Ameryka Południowa, jakaś daleka Azja, czy jeszcze bardziej egzotyczne i kosztowne często kierunki. I w tej jakby dziedzinie, którą ja się zajmuję, właśnie to też jest chyba istotne.
I tutaj trzeba też opowiedzieć jakąś historię już teraz coraz bardziej. Ten storytelling fotograficzny jest tutaj ważny. Teraz robimy krótką przerwę. Jeżeli ktoś z Państwa chce zobaczyć, jak wyglądają zdjęcia Karola, to proszę teraz zajrzeć na naszego Facebooka. Facebooka Między Biegunami, tam te fotki można zobaczyć, ale można także na stronę Karola. Karol Nienartowicz dzisiaj w programie Między Biegunami. Karol Nienartowicz dzisiaj w programie Między Biegunami w Radiu Kraków. Mówimy o fotografii na przestrzeni tych 20 lat już zebranych Twoich doświadczeń, fotografii cyfrowej, mnogości tego, co się dzieje w internecie. Jak Ty tak spoglądasz na te zdjęcia czasami, które są w necie? No, my z punktu widzenia laików właściwie... Bartek tutaj zrobił wielkie oczy.
Nie, zgadzam się. Laików, tak.
Laików?
Tak. Laików z aspiracjami.
Z aspiracjami. Patrzymy, no te zdjęcia są niejednokrotnie świetne. Dużo jest zdjęć słabych, dużo dobrych, bo już taki mamy sprzęt. Chociaż powiedziałeś, że sprzęt za 50 tysięcy niekoniecznie gwarantuje sukces.
Czyli ja może mam po prostu bardziej wygórowane oczekiwania, bo dla mnie to, że zdjęcie jest dobre technicznie, nie powoduje, że to zdjęcie jest dobre generalnie. Prawda? Więc jakby to jakby chciałbym rozdzielić te dwie rzeczy. Że dzisiaj już samo to, że zdjęcie jest ostre i dobrze naświetlone, to nie jest żadna sztuka, bo to robi automat.
Czyli jakie jest zdjęcie dobre, twoim zdaniem?
Znaczy, dobre zdjęcie, no nie powiem tutaj żadnego przepisu, ale dobre zdjęcie to jest takie, które, za którym stoi jakaś historia. Dobre zdjęcie to jest takie, które zwraca uwagę, które zmusza do zatrzymania się. Myślę, że dzisiaj przy takim zalewie zdjęć, jakie jest na przykład w sieci, bo głównie tam dzisiaj zdjęcia oglądamy. Myślę, że takie zdjęcie, które zatrzymuje na dłużej, to zdjęcie, które faktycznie czasami jest warte uwagi.
Karol, ty się przygotowujesz do robienia zdjęć? Jak wjeżdżasz w Alpy, tak? Jesteś tam po raz pierwszy. Dobra, Alpy to może jest zły przykład, ale w jakieś miejsce, gdzie jesteś po raz pierwszy, to co? Pierwszy rekonesans?
Czy rekonesans robię już przed wyjazdem. Nie ma dzisiaj czasu na robienie rekonesansu na miejscu bardzo często, dlatego że się wyjeżdża po prostu na jakiś tam określony okres czasu i już zazwyczaj nie ma jakby przestrzeni na to, żeby się skupiać bardzo na rekonesansie. Tym bardziej, że wszystko jest dzisiaj dostępne praktycznie w internecie i można już cały wstępny research miejsca, przykładowe kadry, co, jakie miejsce oferuje. Wszystko da się zrobić w sieci dzisiaj, więc ja po prostu mnóstwo czasu poświęcam na to przed wyjazdem.
Wspomniałeś, Karol, o takiej kwestii, że zrobienie samego zdjęcia dobrego od strony technicznej to jest jedna kwestia, ale też pomysł na to zdjęcie to jest bardzo ważna sprawa, być może nawet dzisiaj ważniejsza, żeby właśnie tym zdjęciem przyciągnąć uwagę. Ale właśnie chciałem cię zapytać też o tę kreatywność, bo jesteś autorem na przykład przewodnika po Maderze dla osób fotografujących, w którym pokazujesz miejsca, z których można zrobić dobre zdjęcia. Czy jednak wydanie takiego przewodnika, takiej porządnej podpowiedzi dla osób fotografujących, nie zabija trochę w nich kreatywności?
Myślę, że to zależy od każdego indywidualnie, dlatego że osoby, które i tak będą powtarzać to, co robią inni wcześniej, będą to robić niezależnie od tego, czy dostaną przewodnik, czy nie, dlatego że dużo takich rzeczy można znaleźć w internecie i większość ludzi to robi przed wyjazdem. Ja po prostu jakby zbieram to w jedno miejsce i spisuję moje doświadczenia i doradzam po prostu ludziom, którzy jadą na przykład w to miejsce pierwszy raz. Jest to jakby jakaś taka moja forma pomocy dla tych osób. Ale też dla mnie samego jest to motywator. Wykonywanie takich przewodników jest dla mnie świetnym motywatorem do odwiedzania tych miejsc samodzielnie, robienia zdjęć. I wydaje mi się, że to wszystko tak naprawdę jest kwestią indywidualną, bo jeżeli ktoś ma w sobie tę kreatywność, ma w sobie te pomysły, to on i tak nie będzie powielać tych kalek, które już są gdzieś tam po prostu do bólu obfotografowane.
No właśnie, a jak oceniasz w ogóle zjawisko, bo kilkukrotnie w ostatnich programach Między Biegunami przewinął nam się temat takiego podróżowania po świecie i robienia zdjęć po prostu, bo ktoś na Instagramie taką fotkę wrzucił.
Taki kadr.
Taki kadr, ustawienie postaci, gdzieś jakieś bardzo często kolorowe, czy to części ubioru i tak dalej, w charakterystycznym miejscu. No i robi nam się z tego taka troszeczkę patoturystyka, że jedziemy po to w dane miejsce, żeby zrobić określone zdjęcie, wrzucić go w social media i fajnie.
To jest prawda. Jest to trend, który według mnie jest obecnie nie do odwrócenia. Ja się chyba przestałem po prostu nad tym zastanawiać jakoś bardziej, ze względu na to, że w sumie nie mam na to wpływu, ba, powiem więcej. Ja sam też to nakręcam w pewnym sensie, dlatego że zdjęcia, które robię, zachęcają ludzi, żeby jechać i zrobić podobne. Ja się staram, powiedzmy, czasami podejść do tego bardziej kreatywnie i to, czy tam będzie ten ludzik w tej kolorowej kurtce, o którym mówisz, to jest jakby... No to jest jakby jedno, nie? No to są jakieś sprawdzone pomysły. Ludzie po prostu lubią takie zdjęcia, one się fajnie oglądają, fajnie się klikają gdzieś tam w internecie i po prostu wiele osób takie zdjęcia chce robić, prawda? No poniekąd też na tym ta turystyka fotograficzna bazuje, że ludzie jadą w miejsca po to, żeby zrobić zdjęcia, które wcześniej widzieli w internecie. No tak to trochę funkcjonuje. Jest to trochę patoturystyka, ja się z tym zgadzam jak najbardziej. Myślę, że to jest właściwe określenie, biorąc pod uwagę na przykład, że to jest też turystyka często destrukcyjna, dlatego że te tłumy fotografów po prostu niszczą przyrodę w określonych miejscach i ja tutaj nie mówię o nikim, bo ja sam to robię też, pojawiając się w tych miejscach. I na przykład takie kraje jak Islandia mają ogromny problem, zamyka się mnóstwo punktów widokowych, mnóstwo ścieżek, dostęp do kadrów, które ja robiłem tam lat temu 5-6, jest dzisiaj bardzo często już niemożliwy, bo wszystko zostało pozamykane, zostały wiele ścieżek, wiele punktów zostało ogrodzonych, znaki są, że tego nie wolno, tamtego nie wolno. Generalnie się bardzo mocno to zawęża w celu po prostu ochrony tego przed tłumem. I to właśnie spowodowało i głównie social media i przede wszystkim Instagram, można powiedzieć. I to, że po prostu teraz każdy chce pojechać i powtórzyć zdjęcie, które już dziś widział.
No tak, ale ciebie nie podejrzewam jako osobę fotografującą, świadomą zagrożeń dla przyrody, czy to Islandii, czy innych krajów na świecie, w których bywasz, czy nawet twoich kursantów, których zabierasz na warsztaty w terenie, o to, że, nie wiem, naruszacie stanowiska lęgowe ptaków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście turyści, którzy przyjeżdżają na 2-3 dni i chcą odwiedzić określone miejsca, zrobić kilka zdjęć, no po prostu zupełnie na to nie patrzą, więc też nie dziwi mnie decyzja władz chociażby Islandii, żeby takie miejsca zamykać. Co więcej, no, w wielu miejscach na świecie, które do tej pory słynęły z niesamowitej przyrody, dzisiaj rozważa się, czy to zamykanie parków narodowych dla turystów w określonych okresach roku, czy też wprowadzanie biletów i ograniczenie liczby osób wchodzących.
Wprowadza się bardzo często permity. W Stanach jest to bardzo mocno rozpromowane, w Kanadzie chyba jeszcze bardziej, gdzie po prostu, żeby wejść w wiele miejsc, trzeba się zapisywać na listę 4 miesiące wcześniej. I jeżeli się takiego pozwolenia nie zdobędzie, to nie można tego robić. No ja sam, będąc w Stanach na ostatnim wypadzie, w kilka miejsc nie wszedłem po prostu, bo się nie dało tego zrobić bez wcześniejszych rezerwacji. Są loterie, losowania, więc jakby tutaj też problem jest taki, że mnóstwo turystów fotografii, nie wiem, turyści fotograficzni, czy jak to nazwać, osoby, które przyjeżdżają robić zdjęcia, to są osoby, które są kompletnie nieświadome, dlatego że jest mnóstwo ludzi z przypadku. Ja sam, będąc w Tatrach, w tym roku w lipcu byłem, przez 3 dni prowadziłem warsztaty w Tatrach i na takim jednodniowym wypadzie do morskiego kajczarnego stawu pod Rysami, gdzie byłem ze swoją grupą, robiliśmy zdjęcia, spotkałem 4 osoby, które dronami latały i naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że były to osoby nieświadome, byli to często cudzoziemcy, były to osoby, którym jak się zwróciło uwagę, że tu nie wolno latać, bo jest park narodowy, to oni kompletnie nie mieli pojęcia, że w parkach narodowych nie wolno dronem latać. Mnóstwo osób jest, które nie mają świadomości, ja tych ludzi spotykam regularnie i naprawdę nie podejrzewam ich często o złą wolę, tylko po prostu oni są kompletnie nieświadomi, dlatego że obecnie, zwłaszcza w górach, zaczął się pojawiać bardzo przypadkowy turysta i jest to po prostu zjawisko skali przy tak dużym nagromadzeniu ludzi w górach. No zawsze się trafią osoby, które nie mają po prostu świadomości, które są troszkę jakby z przypadku, No i to jest faktycznie też pewien problem.
Wszyscy jadą w teatr, jadę i ja, i potem widzimy osoby, które bardzo często są nieprzygotowane w warunkach zimowych, jeśli chodzi o przede wszystkim buty, sprzęt.
Tak, no też jakby taki, no mam wrażenie, że się trochę instynkt samozachowawczy u niektórych stępił po prostu przez to, że wszędzie się widać zdjęcia zimowe, na przykład z tych Tatr, więc wszyscy jeżdżą, się wydaje, że to jest jakieś wszystko łatwo i szybko i bezpiecznie dostępne. I się okazuje, że właśnie wcale tak nie jest. Niektórzy po prostu są zdziwieni, prawda, że w górach na przykład trzeba mieć raki, że nawet są niektórzy zdziwieni, że w zimie szybko i szybciej robi się ciemno.
A no właśnie, ale wspomniałeś o Tatrach i ja proponuję, żebyśmy teraz, zanim przejdziemy troszeczkę dalej w świat, bo przez te 20 lat udało ci się odwiedzić kilkadziesiąt krajów świata, już nie wiem, ponad 50 chyba na tym liczniku jest, niesamowite pasma górskie, ale ja bym chciał teraz poruszyć wątek krajowy nasz, polski, patriotycznie, bo wspominałeś, że wychowałeś się u podnóża Śnieżki, ale jednak zarówno naszym słuchaczom, jak i nam doskonale znane są twoje fotografie właśnie z Tatr, z Bieszczadów. Czy ty masz jakieś pasmo górskie, abstrahujące od Karkonoszy i Śnieżki, które ukochałeś miłością taką bezgraniczną i po prostu wracasz tam z przyjemnością o każdej porze dnia i nocy i pory roku?
Nie ma jednego takiego miejsca, dlatego że ja jestem otwarty na wszystkie miejsca, które są dla mnie ciekawe, interesujące. Generalnie z polskich gór lubię przede wszystkim pięć pasm, czyli Tatry, Karkonosze, Bieszczady, Pieniny i Góry Stołowe. Wydaje mi się, że to jest pięć pasm, które oferują najlepsze, najciekawsze warunki dla zdjęć. I to są góry, w które najczęściej w Polsce wracam. Inne pasma, które w Polsce są, też często lubię. Wszystko zależy od tego, jakie są warunki, jaka jest pora roku. I też w nie wracam. Natomiast te pięć, które wymieniłem, to są te, które oferują najlepsze możliwości. I nie jest wcale tak, że najbardziej lubię Tatry, bo są najwyższe, najbardziej urozmaicone. Ale to jest fakt, nie opinia, że Tatry są po prostu najbardziej urozmaicone, największe możliwości w Polsce dają, ale wcale to nie znaczy, że one zawsze spełniają te warunki do dobrych zdjęć, bo na przykład zimą, według mnie, lepsze zdjęcia nawet często niż w Tatrach da się zrobić w Karkonoszach. Więc bardzo chętnie na przykład zimą jeżdżę w Karkonoszy, jeżdżę chętnie w Bieszczady, bo te pasma wcale nie powodują, że warunki zdjęciowe są gorsze.
W programie Między Biegunami dzisiaj rozmawiamy z Karolem Nienartowiczem, fotografem, który najlepiej czuje się w górach, nie tylko polskich górach, ale górach świata. I w tym roku, Karol, 20 lat twojej pracy fotografa w górach świata. Wspominaliśmy w poprzednim wejściu o tych ulubionych twoich pasmach górskich w Polsce. Natomiast obiecałem, że przeskoczymy też troszeczkę dalej w świat. Ale ja cię chciałem teraz zapytać jeszcze o inną kwestię. Czy dla Karola Nienartowicza ulubionym czasem do fotografowania to jest wschód słońca i zachód słońca? Czy w ciągu dnia też sobie odnajdujesz takie miejsca, nie wiem, złotą godzinę, kiedy aparat jest mocno używany?
Znaczy, nie da się ukryć, że wschód i zachód to są te godziny, które są dla fotografów najważniejsze. Wtedy się najwięcej dzieje, wtedy się zdarzają niespodzianki, o które bardzo ciężko w ciągu dnia. Zdarza się nietypowe kolory, zdarzają się ciekawsze jakieś warunki, gdzieś tu mgła wystąpi. To są takie rzeczy, na które fotografowie polują. Więc na pewno wschody i zachody to są te godziny, kiedy pracuje się najwięcej. Natomiast ja jestem z tych, którzy generalnie pracują przez cały dzień, więc jak jestem w górach, chodzę po tych górach, to fotografuję również w ciągu dnia. I żeby było śmieszniej, są takie wyjazdy, z których najlepsze zdjęcie, takie, które przez innych też były najbardziej polubione gdzieś w internecie, to są zdjęcia zrobione w środku dnia. Podczas ostatniego mojego wyjazdu do Peru zrobiłem zdjęcie, które do dzisiaj krąży wiralem gdzieś tam po internecie. Mnóstwo jest stron, które gdzieś tam to zdjęcie wrzucają, ono się pojawia, już jakby kompletnie nie mam nad tym kontroli. I jest to zdjęcie zrobione o godzinie 13 w środku dnia, zrobione jest to zdjęcie, które przedstawia widok na sześciotysięczniki w Kordylierze Huayhuash w Peru. I jest to takie zdjęcie, którego bym się w życiu nie spodziewał, że to właśnie będzie najbardziej takie gdzieś tam popularne zdjęcie z całego tego wyjazdu, gdzie zrobiłem mnóstwo wschodów, zachodów. Byłem przez miesiąc w Peru, robiłem prawie codziennie wschody i zachody.
Karol, w twoich fotografiach dominują krajobrazy górskie, oczywiście, ale czy pojawiają się tam też ludzie? Szukasz takich kadrów z ludźmi gdzieś, tej interakcji, która pozwoli potem na wykonanie fantastycznego zdjęcia?
Tak, jak najbardziej. Natomiast człowiek w górach jest dla mnie zawsze tylko małym elementem kontemplującym teatr przyrody, jak to się ładnie mówi. Czyli jest to człowieczek, który pojawia się na przykład jako sylwetka, która jest często niewielka, która pokazuje, jak wielkie są góry dookoła. Przedstawienie człowieka na zdjęciu w ogóle jest świetnym pomysłem właśnie na urozmaicenie zdjęcia, na wprowadzenie innego kontekstu. Więc ja bardzo często fotografuję właśnie takie pojedyncze postaci. Czy to będą ludzie, których gdzieś przypadkiem spotkam, bo tak się bardzo często zdarza, a czasem jest to specjalnie gdzieś upozowany ludzik. Nawet czasami jestem ja sam na tym zdjęciu robiony, jest ono gdzieś tam z odległości, czy samowyzwalaczem, czy nawet dronem, bo takie zdjęcia również się zdarzają, więc staram się wykorzystywać po prostu to, co jest. I nawet się zdarza, że właśnie, i to całkiem często, że po prostu przypadkowi turyści zapozują do zdjęcia, nie mając nawet tego świadomości.
Bartek pytał tutaj o góry polskie, no to musimy przejść, bo nam się program kończy, do gór świata, które są tymi wyjątkowymi dla ciebie.
No dla mnie na pewno takim wyjątkowym miejscem są Andy. Jest oczywiście mnóstwo miejsc, których jeszcze nie widziałem, które są ciężko przede mną cały czas, prawda? Ale byłem 2 razy w Andach, w sumie łącznie w Andach spędziłem prawie 2 miesiące i jest to dla mnie takie pasmo, w którym jest wszystko, które jest bardzo malownicze, bardzo urozmaicone. Przy tym jest mnóstwo miejsc rzadko odwiedzanych, mało popularnych, trudno dostępnych. Nie ma tam jeszcze tak silnej komercjalizacji, nawet jak choćby w Himalajach, gdzie już są miejsca, gdzie po prostu się prywatnie nie wejdzie, trzeba mieć lokalnych przewodników wynajętych. W Andach cały czas tego nie ma i myślę, że jeszcze przez jakiś czas pewnie nie będzie. Oczywiście są tam te miejsca bardziej popularne. Bardzo się mocno spopularyzowała w ostatnich latach Patagonia wśród fotografów, gdzie byłem też 6 lat temu już w zasadzie. Wówczas było to jeszcze miejsce bardzo rzadko odwiedzane, przez niewielu polskich fotografów wtedy zobaczone, ze względu na to, że jest to powiedzmy no jedno z najdalszych miejsc, jakie można od nas polecieć. Więc też niewielu ludzi tam było. Mam wrażenie, że to się bardzo wszystko przybliżyło i obecnie no, ta Patagonia stała się bardzo popularna. Natomiast właśnie Peru, gdzie byłem w ubiegłym roku, to jest jeszcze cały czas kierunek, który się dopiero otwiera na turystykę i jest mnóstwo miejsc, które się na tą turystykę nie otworzy prawie nigdy. Podejrzewam, że nie będzie po prostu takiego otwarcia ze względu na to, że są to miejsca dalekie, trudno dostępne, nie posiadające potencjału dla takiej przeciętnej turystyki, dlatego że na przykład wymagają dużego wysiłku, trudnych dojazdów, wysiłku fizycznego, znajdują się na wysokości 4000 metrów, gdzie trzeba mieć już odpowiednie przygotowanie.
Karol, patrząc na twoje zdjęcia, no, trudno tutaj zaprzeczyć, że nie masz stylu. Po prostu masz swój styl, bez wątpienia. Czy to jest ta praca wieloletnia nad tym stylem? Czy ty od razu gdzieś tam się pojawił? Czy ty jeszcze nad nim pracujesz? Czy to jak ty to oceniasz?
Czy myślę, że ta praca nad stylem to jest praca ciągła, dlatego że się troszkę zmienia ten styl. Ja widzę sam swoje zdjęcia sprzed 5, 6, 8 lat, które zupełnie inaczej wyglądają niż to, co robię teraz. Natomiast wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak wymyślenie sobie stylu, tylko jest to efekt długoletniej pracy, efekt pomysłu, wrażliwości, posiadanych umiejętności. Są ludzie, którzy mogą robić zdjęcia przez 10-15 lat i jakby tego stylu nie nabyć, mogą dalej powtarzać innych. Myślę, że to jest kwestia indywidualnej wrażliwości, tak mi się przynajmniej wydaje. A no, obserwuję dużo osób, też dużo pracuję z ludźmi, którzy się uczą fotografować. I widzę, że po prostu no, nie jest to coś, co można, że tak powiem, się nauczyć, dlatego że nawet jak się u kogoś coś podpatrzy, no to dalej to będzie podpatrzone. Można takie rzeczy podpatrywać, ale jednak trzeba to jakoś na swój język przełożyć.
Myśląc na koniec powoli o tych technicznych sprawach, bo do nich muszę wrócić, bo od tego wyszliśmy.
Ty cały czas szukasz.
Ja cały czas szukam rozwiązań.
Siebie aparatu i jakieś rozwiązania.
Ile zdjęć robisz podczas wyjazdu? Co z nimi robisz? Wrzucasz je od razu do komputera, czy dopiero w Polsce? Czy jak to wygląda twoja praca?
Ja generalnie robię dużo zdjęć. Nie ma tu jednej liczby, dlatego że to wszystko zależy od tego, gdzie jestem, jakie są warunki, jak ciekawe jest miejsce. Ja robię dużo zdjęć. Robię zdjęcia, nawet jakby jestem na jednym wschodzie, to robię zdjęcia prawie przez cały czas, dlatego że cały czas ten krajobraz się zmienia i tak naprawdę oceniam dopiero po fakcie, co było najlepsze podczas tego wschodu. No, robiąc zdjęcia zawodowo, tak jak ja robię, jakby no, myślę, że ma się do tego troszkę inne podejście, dlatego że ja posiadając na przykład 150 zdjęć z jednego wschodu, jestem w stanie je wszystkie przejrzeć i wybrać na przykład 2-3 najlepsze, które potem biorę do dalszej edycji. Więc każde zdjęcie, które jakby wybiorę, ono jest potem przeze mnie edytowane i takie zdjęcia gdzieś tam publikuję na stronie, wrzucam do internetu, ilustruję nimi artykuły, więc głównie w ten sposób wygląda praca. Natomiast będąc na miejscu, gdzieś na wyjeździe, praktycznie nigdy nie edytuję zdjęć wówczas i zazwyczaj po prostu tylko je zgrywam, robię jakąś kopię zapasową i skupiam się
stricte
na fotografowaniu. Tak, ja się skupiam na fotografowaniu na wyjeździe, natomiast cała edycja jest po powrocie.
Karol, ja cię jeszcze muszę tutaj podpytać o taką kwestię, która zawsze między osobami fotografującymi, między fotografami jest kwestią dyskusyjną, bo dzisiaj dysponujemy we wszelkiego rodzaju narzędziach typu Instagram, Facebook i tak dalej, masą filtrów, które potrafią nam ze zdjęcia przeciętnego wyciągnąć nie wiadomo jak fajny obrazek, można powiedzieć. Już nie będę tutaj wchodził jeszcze w kwestię sztucznej inteligencji, bo to już w ogóle przerasta nasze możliwości w programie Między Biegunami i nasze pewnie też. Natomiast gdzie jest granica, jeśli chodzi o edycję fotografii? Bo ty zapewne jako profesjonalista fotografujesz i masz pliki surowe, masz tak zwane rawy, no i potem, tak jak wspomniałeś, edytujesz je w programie graficznym do obróbki fotografii. Mhm. Gdzie jest ta granica?
Myślę, że każdy ma taką granicę indywidualnie. W moim przypadku wygląda to tak, że ja po prostu do każdego zdjęcia podchodzę indywidualnie. Każde zdjęcie traktuję osobno, nigdy nie obrabiam zdjęć żadnymi presetami i predefiniowanymi filtrami, tylko do każdego zdjęcia podchodzę osobno, dlatego że dla mnie każde zdjęcie jest jakby troszkę osobną historią, zmieniają się warunki, więc jakby no staram się dopasować swój styl edycji do każdego zdjęcia indywidualnie. Ale myślę, że nawet to, co powiedziałeś, że ktoś tam nałoży sobie filtr i z przeciętnego zdjęcia zrobi dobre, jeżeli to powoduje, że to zdjęcie będzie dobre, to dla mnie to jest w porządku, bo ja na przykład bym chciał po prostu przywozić z wyjazdu dobre zdjęcia, a czy ja to zrobię za pomocą indywidualnej metody edycji, czy za pomocą filtra, preferia, nawet który od kogoś kupię, to jest jakby już kwestia dla każdego indywidualna. No ja na przykład nie uważam, żeby kupowanie od kogoś presetu i obrabianie zdjęcia presetem, takimi predefiniowanymi ustawieniami, które ktoś wcześniej wymyślił i to są zdjęcia w jego stylu, żeby to było fajne, ale jeżeli to daje dla kogoś fajne zdjęcie i daje satysfakcję, no myślę, że to jest w porządku, dlatego że wydaje mi się, że w takiej dziedzinie jak fotografia tym najważniejszym kryterium dla każdego jest to, żeby po prostu to sprawiało przyjemność, żeby było frajdą.
Karol, to jeszcze zanim nasi słuchacze zanurzą się w twoich fotografiach, które można w internecie odnaleźć, też w twoich kanałach social mediowych, to jeszcze chciałem cię zapytać na koniec naszego programu, trzy zdjęcia, które zmieniły życie Karola Nienartowicza, wykonane przez ciebie oczywiście.
Gdybyś mi powiedział wcześniej, to bym się przygotował.
Przygotował z tego. Musisz tutaj na żywo nam się wyspowiadać.
Myślę, że ciężko by było, dlego że wybrać tylko trzy zdjęcia.
Fotografowałeś, tak.
Czy na pewno takimi zdjęciami, na przykład takim zdjęciem, które mi zapadło w pamięć, jest takie zdjęcie, które kiedyś zrobiłem w Alpach, przedstawiające owce o zachodzie słońca. I to było takie zdjęcie, które w zasadzie wyniosło jakoś w przestrzeń publiczną moje nazwisko. I na przykład to zdjęcie jest dla mnie ważne, dlatego że ono zmieniło moje podejście z fotografii, które wcześniej było jako stricte hobbystyczne, do takiego podejścia, że nagle się zacząłem zastanawiać, że może gdzieś pociągnąć to dalej, że może pójść w kierunku, powiedzmy, odrobinkę bardziej profesjonalnego podejścia do tego. Więc na przykład takie zdjęcie było dla mnie istotne, prawda? No mega istotne też było dla mnie zdjęcie, które się pojawiło na okładce mojej pierwszej książki, o którym już wspomniałem. Może nawet nie chodziło tu o to, że to samo zdjęcie było wybitne, ale to, że ono pojawiło się na tej okładce, że ono zostało powiedzmy opatrzone, książka się sprzedała w wielu tysiącach egzemplarzy, samo to zmieniło całkowicie też kontekst tego zdjęcia i moje podejście do niego. Dlatego, że ja widząc to zdjęcie, kojarzę je tylko i wyłącznie z okładką książki, prawda? Więc takie rzeczy mają dla mnie duże znaczenie. No zresztą zdjęcie, które się pojawiło na ostatniej książce, na albumie, który w tym roku z okazji tego 20-lecia wydałem, albumie Góry, jest to też, tam były dwie wersje okładki, ale moim największym, najważniejszym typem było zdjęcie właśnie, które zrobiłem w Peru w Andach, przedstawiające kwiatek na tle najwyższego szczytu Peru. to było zdjęcie, które bardzo lubiłem od początku i bardzo mi zależało i bardzo się cieszyłem, że ono się na okładce tej książki znalazło. I do dzisiaj jest to jedno z moich ulubionych zdjęć w ogóle, jakie zrobiłem i bardzo się cieszę właśnie, że ono jakby tą książkę ilustruje, bo to zostanie po prostu na lata.
To my Państwa zachęcamy, żeby zerknąć nie tylko dzisiaj na profil Karola Nienartowicza w portalu Facebook czy na Instagramie i troszeczkę fotografiami naszego gościa się poinspirować. Natomiast ty nam na koniec jeszcze powiedz, gdzie można ten jubileuszowy album zakupić, twój, gdzieś do jakiejś strony nas?
Znaczy u mnie na stronie można, jest zakładka sklep u mnie na stronie internetowej www.karolinartowicz.com i tam jest zakładka sklep, można zakupić taki album. Wszystkie albumy, które u mnie są zakupione, są z moim podpisem. To jest jedyne miejsce, gdzie można dostać album z podpisem. No i na życzenie również mogę napisać dedykację, więc jest to na przykład świetna opcja na jakieś tam prezenty, prawda?
A to generalnie, dobry czas.
Generalnie polecam.
Karol Nienartowicz był gościem programu Między biegunami. Karol, wielkie dzięki.
Dziękuję
za to,
serdecznie.
Że wpadłeś do nas. Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między biegunami.